Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
11 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat pod tytułem Ku końcowi roku jubileuszowego błogosławionego Karola de Foucault. Z Tomaszem Telukiem rozmawia Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
1 grudnia minęło 100 lat od śmierci błogosławionego dziś brata Karola de Foucault i rok 2016 był jemu poświęcony. Wszystkie wspólnoty, które żyją duchowością brata Karola, ten rok przeżywają jeszcze w sposób szczególny. Takim akcentem, który się wpisuje w te obchody, jest książka Duch Jezusa. Jest to część na razie publikacji, które przybliżają to, co błogosławiony Karol de Foucault, brat Karol, pisał, czym żył, co czuł. Tomasz Teluk, prezes zarządu Fundacji Instytut Globalizacji. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kim był i kim dla nas dzisiaj jest Karol de Foucault?
No, rzeczywiście Karol de Foucault jest postacią jeszcze nieodkrytą. Świadczą temu choćby właśnie duży brak, jeśli chodzi o dzieła Karola de Foucault. Duch Jezusa to najważniejsze z dzieł duchowych, do niedawna jeszcze nieprzetłumaczonych na język polski. Obejmuje on komentarze na temat Ewangelii, komentarze do czterech ewangelistów i komentarze na temat cnót kardynalnych oraz pewnego rodzaju medytacje, które autor zawarł w swoich notatkach, które posłużyły do procesu beatyfikacyjnego. Karol de Foucault jest postacią, która na pewno współcześnie skłania do myślenia, choćby ze względu na to starcie cywilizacji, z którymi mamy teraz do czynienia. Przechodzi on pewną drogę taką charakterystyczną dla świętych, mianowicie mimo, że był wychowany w rodzinie katolickiej, to po tym, jak stracił rodziców, stracił ich bardzo we wczesnym dzieciństwie, miał 6 lat, gdy został sierotą. Potem był w wojsku, pochodził z bardzo zamożnej rodziny, ale w pewnym momencie stracił wiarę. Po licznych podróżach, które obejmowały kraje dzisiejszego Magrebu, wraca do Paryża. Tam przechodzi pewnego rodzaju rekolekcje w klasztorze trapistów Fontainebleau i nawraca się. I potem następuje coś, co jest też właśnie charakterystyczne dla żywotów świętych. To gwałtowne nawrócenie i porwanie przez Boga, które skłania go do całkowitego porzucenia dawnego życia.
Stał się radykalnym.
Tak, był ogromnie radykalny i to z samego początku, bo był osobą niezmiernie bogatą. Jest taki fragment w jego biografii, kiedy on chce wybudować świątynię i robi sobie taki plan finansowy. Jest pewny, że jego rodzina temu podoła, że będzie stać go na wybudowanie świątyni, jeszcze opłacenie tam posługujących. Także sobie możemy wyobrazić, jaka była jego pozycja społeczna. On wyrzeka się tego wszystkiego. Jest właśnie tak jak nie wiem, celnik Mateusz, który zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. I rzeczywiście ten jego radykalizm widać potem w każdym momencie jego życia, bo potem, gdy osiadł samotnie w pustelni, żeby kontemplować Chrystusa, to ten jego radykalizm rzeczywiście uwidacznia się we wszystkim, co robił. W tym, że mało spał, że spał, nie wiem, mając za poduszkę kamień, że niewiele jadł tylko kilka daktyli, popijał mlekiem. Dużo modlił się, dużo pracował i oddawał samego siebie innym.
Pracował w ciągu dnia, wtedy też będąc w łączności z Bogiem, modląc się, ale czas na modlitwę przeznaczał przede wszystkim, i o tym też pisze, jeszcze przed świtem, wczesnym rankiem i późnym wieczorem. Pisał o tym, żeby spać tylko tyle, ile to jest niezbędne, tak?
Tak, właśnie w tym dziele Duch Jezusa odnajdujemy swego rodzaju podręcznik życia duchowego, podręcznik modlitwy, bo modlitwie jest poświęcona prawie 1/3 książki. I rzeczywiście jest tam taki plan dnia Karola de Foucault.
Też radykalny.
Bardzo radykalny, bo no tak. Na sen przewidywał jakieś najwięcej 4 godziny, 8 godzin na pracę i z tego zostaje 12 godzin na modlitwę. Także modlitwa była tym najważniejszym elementem, który dla chrześcijanina, prawda?
Tak, ale on pisał o tym, że nie można inaczej zbudować relacji z Bogiem i pogłębiać jej inaczej właśnie niż przez modlitwę. Zresztą tak jak patrzał brat Karol na życie ziemskie, mówiąc, że to zaledwie jeden dzień, no to właściwie trudno się dziwić temu spojrzeniu i tej gorliwości.
Tak, on wybrał wieczność, bo to życie ziemskie jest zbyt krótkie. Dlatego cały czas zwracał uwagę, jak ważne jest ta ta bezpośrednia więź z Bogiem. Kontemplowanie Jego wielkości, kontemplowanie życia rodziny z Nazaretu, które było dla Niego takim ideałem rodziny. I właśnie w tym fragmencie bardzo obszernym o modlitwie uczy nas, w jaki sposób można tę więź z Bogiem zbudować. Jak się modlić? Sugeruje, żeby modlić się jak najmniejszą ilością słów, bo zwykle te nasze modlitwy są przegadane. To są jakieś całe litanie, jakieś gadulstwo takie pogańskie, które nic nie przynosi. On mówi, żeby modlić się w cichości serca, żeby modlić się w myślach, żeby modlić się sercem, żeby modlić się całym sobą, żeby przyjmować odpowiednią postawę w czasie modlitwy. Tę postawę, która można też określić jako radykalną pokorę, bo Bóg przygląda się właśnie pokornym, z daleka patrzy na pysznych. Zachęca nas, żeby modlić się o rzeczy nieosiągalne, które wydają nam się absurdalne, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia własnymi siłami. Daje nam pewność, że jeśli nasze modlitwy pokrywają się z wolą Boga, to zawsze będą wysłuchane. Dlatego też są tam takie interesujące rozważania, że gdyby nawet przyszło mu umrzeć z głodu, czyli też jest taka wskazówka, że pewnie ten głód cierpiał i to nie raz, mimo jakichś takich małych racji, które sobie przeznaczał na pożywienie, to wielokrotnie musiał cierpieć głód, to pisze, że gdyby przyszło mu umrzeć z głodu, to widocznie taka byłaby wola Boga i byłoby to konieczne dla zbawienia jego dusz. To pokazuje nam właśnie, w jaki sposób pojmował Ewangelię, w sposób radykalny. Cało oddawał się Bogu. Zachęcał do modlitwy w nocy też, żeby wstawać, krzyczeć do Boga. Tak jak wielokrotnie robił to Chrystus, na przykład w czasie czuwania w Wieczerniku, kiedy miał pretensje do apostołów, że opuścili go w tej jednej godzinie, bo właśnie dla tej godziny przyszedł na świat. Oni podążyli za ciałem i odpoczywali. Nie mogli go wesprzeć w tej modlitwie, nie mogli z nim czuwać. On mówi, żebyśmy nie byli tacy mało gorliwi, jak apostołowie tego wieczoru, tej nocy. Żebyśmy w nocy wstawali, krzyczeli do Boga, a On spełni nasze prośby.
Pisze tutaj, wracając do tego, o czym Pan mówił, o tym, żeby nie bać się modlić o rzeczy wielkie. Błogosławiony Karol pisze tak, prośmy Boga o te rzeczy, tym bardziej nawet im są trudniejsze, z wiarą, że Bóg namiętnie nas kocha oraz, że im większy dar, tym bardziej namiętnie kochający pragnie go udzielać. Pisze tutaj o rzeczach, które wydają się rzeczywiście niemożliwe, nie wiem, o zbawienie całych narodów.
To są piękne fragmenty, bo rzeczywiście, tak jak cytuję Ewangelię właśnie, skoro wy źli jesteście, a umiecie dawać dobre rzeczy ludziom, to co dopiero Bóg, który traktuje was jak dzieci. On będzie spełniał także nasze prośby. Dlatego należy mu zawierzać właśnie tak wielkie rzeczy, jak na przykład wiary całych narodów. O tym Polacy akurat zawsze pamiętali. Bo czym jest wiara? Wiara jest przede wszystkim gorliwością, tym zawierzeniem całym sobie Bogu i niepoddawaniem się zwątpieniom. On wykazywał tu ufność, że każdy dzień jest ważny, każdy dzień przybliża go do Królestwa Niebieskiego. Dlatego mówił, żeby też nie poddawać się lękom, bo każdy lęk to jest właściwie brak wiary. Bo jeśli przeżywamy lęk jako coś, co oddala nas od wypełnienia woli Boga, to tylko nasz problem. To jest tylko to, że nasze ciało bierze górę nad naszym umysłem, który jest wzniesiony ku Bogu. Bać się, to znaczy nie mieć wiary. Zachęcał, żeby właśnie oddawać się Bogu do tego stopnia, żeby tego lęku sobie nie mieć.
Jest też przepiękny fragment, kiedy Karol de Foucault kontempluje i spisuje te swoje myśli modlitwę Ojcze Nasz. I tam jest taki fragment, który mnie szczególnie uderzył, kiedy modlimy się chleba naszego powszedniego. Brat Karol patrzy na to inaczej niż przynajmniej ja byłam do tego przyzwyczajona, bo pisze tutaj o tym chlebie jako o łasce, tak? Łasce od Boga po pierwsze, po drugie o Eucharystii.
Tak, tak, bo my jesteśmy cieleśni i idziemy za światem i rzeczywiście, kiedy modlimy się Ojcze Nasz, to myślimy o tym chlebie powszednim. W ogóle cały czas myślimy o tym chlebie. Najlepiej nie powszednim, ale żeby mieć w tych spichlerzach cały czas te zapasy, mimo że ten chleb może spleśnieć i na nic się nie przydać. I rzeczywiście, ja też zwróciłem uwagę na ten fragment, gdzie ten najcenniejszy chleb to jest ten pokarm z nieba, nie? To jest to przyjście Chrystusa, które już jest zapowiedziane w Apokalipsie, że już będzie z nami właśnie w tym chlebie eucharystycznym. Ten pokarm, który Bóg daje chrześcijanom. Pokarm, którym jest On sam, który powiedział właśnie podczas ostatniej wieczerzy i zrealizował podczas Paschy, bo Chrystus jeden wypełnił Paschę i daje nam właśnie ten pokarm, który jest najcenniejszy, który nas przygotowuje na życie wieczne, daje nam siłę, żeby żyć, żeby Chrystus rodził się w naszym sercu. To jest właśnie ten chleb, który potrzebujemy. No mamy też przykłady licznych świętych, którzy się żywili tylko Eucharystią. Także nie są to słowo bez pokrycia. Chrześcijanin, który ma wiarę, może pewnie żyć tylko Eucharystią. Natomiast my rzeczywiście szukamy tego chleba powszedniego. No postawa ta radykalna Karol de Foucault jest rzeczywiście godna podziwu i tak trochę nas zawstydza, prawda? Bo to jakiej ma wiary my jesteśmy, bo wszystko, co on mówi, to jest prawda. Tylko, że on tę prawdę realizował. To jest chyba najtrudniejsze do przyjęcia podczas tej lektury.
Też jeszcze pozostając przy modlitwie Ojcze Nasz, pisze Karol de Foucault o tym fragmencie, kiedy się modlimy albo też wypowiadamy tylko ustami. Przebacz nam nasze winy, jako i my wybaczamy naszym winowajcom, tak? I o tym stawaniu z czystym sercem. Pisze o tym, że to nie jest łatwe, że to jest trudne, ale że w ogóle od tego trzeba zaczynać.
No tak, bo to też idziesz złożyć ofiarę, to zostaw ten swój dar i idź wpierw pojednać się ze swoim bratem. Nie można przyjmować komunii świętej, jeśli mamy w sercu nienawiść, jeśli jesteśmy zabójcami. Do tego nas zachęca też Karol de Foucault, do tego nas zachęca modlitwa Ojcze Nasz. Do tego, aby mieć zawsze przebaczenie, miłosierdzie, żeby nie przebaczać raz, dwa, tylko tysiąc razy. Bo to jest właśnie wyrok, który przyniósł nas świat Jezus Chrystus. Bo Jezus Chrystus był tym, który został zesłany, aby wypełniła się sprawiedliwość. Bo tak naprawdę to wszyscy, którzy jesteśmy, powinniśmy być za nasze grzechy stłoczeni w tej tłoczni gniewu Bożego. A Chrystus jest tym, który całą sprawiedliwość oddał w ręce Ojca. I On wszedł w tą tłocznię gniewu Bożego zamiast nas. Natomiast dla nas Bóg ma jedyny wyrok. To jest właśnie to przebaczenie i miłosierdzie. Tego nas uczy. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to musimy to przebaczenie i miłosierdzie nie głosić ustami, tylko je realizować. To jest nasze zadanie. Jesteśmy chrześcijanami, że zawsze mamy to przebaczenie i miłosierdzie dla drugiego człowieka. To jest decyzja woli. Wiadomo, są sytuacje, gdzie trudno przebaczyć, że tylko Duch Święty może nas uzdolnić do tego, ale...
Od tej woli naszej zaczynamy i my, tak?
Tak.
I Duch Święty pracę w nas.
To jest ogromnie ważne, bo właśnie tak jak teraz jesteśmy świadkami. Wielki katechezm o miłosierdziu papieża Franciszka, nie, że Bóg jest właśnie miłością, Bóg jest miłosierdziem. O tym też przypomina nam Karol de Foucault, ale też o pewnych obowiązkach, które z tego wynikają, że jeśli chcemy doświadczyć miłosierdzia Boga, my także musimy być, a może przede wszystkim być miłosierni dla bliźnich.
Nie bez powodu u Karola de Foucault pojawia się ten radykalizm i taka konsekwencja w realizowaniu życia z Bogiem i dla Niego tak naprawdę, bo w wielu miejscach powraca do tego, że pisze, że moja dusza, ja jestem niewierny, tak? Ta niewierność powraca, a wierność jako stała cecha i niezmienna jest po stronie Boga. Tylko się nie zagubić, tak? Natychmiast powstawać, kiedy coś się w naszym życiu pojawi nie takiego, co powinno
tak,
być.
My jesteśmy cieleśni i właśnie często, mimo że tak jak mówi święty Paweł, prawda, o jaje nieszczęsne, robię to, czego nie chcę. Mój umysł chce jedno, a moje ciało robi co innego. Zatem no, nie ja to czynię, ale grzech, który jest we mnie, nie? To już, czyli robi to ten grzech, który jest we mnie. Nasza ta grzeszna skłonność, nasze skażenie grzechem pierworodnym utrudnia nam to powołanie do bycia dziećmi Bożymi i Karol de Foucault jest tego świadomy, dlatego upadamy, zawsze grzeszymy. Grzeszymy wiele razy, ale Bóg daje nam tu szansę, że możemy się nawracać, że możemy każdego dnia prosić o przebaczenie i wołać do Niego właśnie, Ojcze, przebacz mnie, nie być tym synem marnotrawnym, który przychodzi do Niego i chce pojednać się ze swoim Ojcem. To, co On pozostawił, to świadectwo życia, nie książki, nie jakieś tam dysputy, wykłady. Można powiedzieć nawet, że po ludzku to nie osiągnął nic, prawda? Bo on nie pociągnął jakichś tłumów za sobą. Za jego życia nie powstał żaden zakon kontemplacyjny, tak jak on sobie to wyobraził. Mało tego, on jeszcze zginął z rąk ludzi, do których poszedł żyć. Bo Karol de Foucault po prostu poszedł mieszkać blisko tych, którzy potrzebują obecności drugiego człowieka. Poszedł do innowierców, aby być z nimi. Modlić się, pracować tak jak oni, dawać świadectwo Ewangelii, swoją miłością, swoim braterstwem, swoim oddaniem drugiemu człowiekowi. I to jest ten radykalizm chrześcijanina, którego dzieła może nie są widoczne za życia, ale po śmierci te wspólnoty inspirowane duchowością Karola de Foucault zaczęły wypływać w jakimś masowym kontekście natchnął też wiele wspólnot, wiele charyzmatów, choćby droga neokatechumenalna. Kiko Arguello wielokrotnie w świadectwie swojego życia wspominał, że to, co go zainspirowało do inicjacji neokatechumenatu, to jest właśnie świadectwo Karola de Foucault. To życie z biednymi, on też potem poszedł nie mieszkać z biednymi w tych barakach Palomeras Altas. To kontemplowanie Słowa Bożego w małych wspólnotach, dzielenie się tym Słowem i po prostu życie Ewangelią. Jak możemy nawracać innych ludzi? To właśnie nie w ten sposób, jak sobie wyobrażamy, że przekonywać i dawać jakieś argumenty, że nasz światopogląd jest jedyny słuszny, tylko jeśli ktoś popatrzy na ciebie i powie, o, to jest chrześcijanin, to rzeczywiście jesteś chrześcijaninem. Karol de Foucault jeszcze radykalnie to podnosił, bo on sam usuwał się w cień, bo czasem też jest taka pokusa, żeby też siebie wysuwać na pierwszy plan. Często być tym palcem takim, który pokazuje, ale wszyscy patrzą się na ten palec.
A z tych myśli Karola de Foucault, które są zapisane w tej książce Duch Jezusa, co w panu pozostało tak najmocniej?
Mnie uderzyły te fragmenty dotyczące modlitwy. Właśnie. Modlitwa jest tym orężem chrześcijanina, który jest dany przez Boga, przez Kościół, z którego chyba tak nie do końca korzystamy. Żyjemy też w takich zwariowanych czasach, zabieganych. Brakuje nam czasu, mamy ten czas poukładany. Dlatego wyrwać ten czas dla Boga jest bardzo trudno, ale jest to niezbędne, bo po prostu albo mamy dwie drogi do wyboru, albo podążać za światem, albo podążać za Chrystusem. To nie przychodzi tak prosto, że mamy tych wrogów, z których największy jesteśmy my sami, nasze lenistwo, nasze wygody. Być może nie da się nawiązać tej więzi z Bogiem, jeśli nie porzucimy tych naszych wygód i przyzwyczajeń. To też, co o czym mówi cały czas też papież Franciszek, że właśnie musimy porzucić te wszystkie wygody, żeby wejść w relację z Chrystusem, bo inaczej się rozleniwiamy i nasze myśli podążają ku czemuś innemu. Też bardzo ciekawym takim fragmentem jest właściwie fragment medytowany przez Karola de Foucault. Przez 2 miesiące rozważał on ucieczkę do Egiptu, świętej rodziny. No myślę, że to też ma taki głęboki osobisty wymiar, bo Karol de Foucault był sierotą. To jest taki fragment, właśnie to też może zacytuję. Musimy zatem mieć radość i ogromne pragnienie wszelkiego dobrego czynu, ogromną gorliwość sprawiania dobra, musimy cierpieć, ogromnie trwożyć się z powodu wszystkiego, co obraża Boga, a nadto ogromnie gorliwie oszczędzać mu najmniejszych zniewag. Tym właśnie duchu nasz Pan wypędził przekupniów ze świątyń. W tym duchu święty Jan Chryzostom chce, aby wierni upominali, a nawet bili przechodniów nieznajomych, od których usłyszeli bluźnierstwo. No to jest trudno się spodziewać, prawda, tak. Po takim wątłym, ubogim, pokornym zakonniku takiej postawy, ale to też obrazuje nam taką gorliwość charakterystyczną dla świętych, nie? Właśnie też widzimy od razu tego krzyczącego i awanturującego się ojca Pio, który wyrzuca ze spowiedzi Aleksandra Wata. Także ten radykalizm nie jest właśnie jakimś wzywaniem przecież do przemocy, ale to jest właśnie tym porwaniem przez Boga, taką żarliwością. Karol de Foucault nie był takim letnim, pobożnym, właśnie tylko z rączkami złożonymi, tylko jak trzeba było, to właśnie brał do ręki kij. Może trochę z tej duszy żołnierza coś w nim też zostało, ale jest to naprawdę ktoś, kto ma właśnie tak wiele sprzeczności w sobie. Pewnie dlatego pociąga wielu na całym świecie.
Jeżeli być chrześcijaninem, to radykalnym, bo po co być innym?
No nie da się inaczej. Chrześcijaństwo jest radykalne. To jest rewolucja. To jest rewolucja też w życiu każdego człowieka. Też mówi Chrystus, nie bądźcie letni, bądźcie albo zimni, albo gorący. Bo będąc tym zimnym, to łatwo nawrócić się. A będąc gorącym, cały czas jesteśmy w tej jakiejś gorliwości, żarliwości i podążamy za Chrystusem. Tak jak on dawał nam przykład, bo sam Chrystus był radykalny i pociągał za sobą właśnie tą bezkompromisowością. A z żywotów świętych wiemy, że inaczej się nie da, że nie można pójść tylko do pewnego stopnia za Chrystusem, bo to zawsze oznacza kompromisy. To często oznacza kompromisy ze złem. To jest cierpienie. Nie?
Trzeba pójść radykalnie i zrobić to dziś, nie jutro.
No dziś, bo dla każdego chrześcijanina to dzisiaj jest dzień zbawienia. Chrześcijan żyje dniem dzisiejszym, nie żyje przeszłością, która już dawno minęła, która nas tylko może w jakiś sposób sentymentalny hamować. Nie żyje przyszłością, bo nie wiadomo, czy się obudzimy następnego dnia. Dlatego najważniejsze jest to dziś, żeby dzisiaj traktować jako ostatni dzień naszego życia, żeby dzisiaj się nawrócić, pójść za Chrystusem, no a Adwent jest tym szczególnym okresem, który nam o tym przypomina. To jest właśnie ten czas, kiedy możemy prostować swoje ścieżki, wychodzić na spotkanie Pana i oczekiwać tego Chrystusa, który przyjdzie już jako triumfujący Mesjasz, Sędzia Sprawiedliwy.
Tomaszem Telukiem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.